Dzień dobry Państwu, kłania się Jerzy Karwelis. Dzisiaj mamy ciekawy temat, trochę już taki zahaczający o weekend. Będę chciał porozmawiać z naszym gościem na temat tego, że obecnie w walce ideologii na świecie Rosja, szczególnie Putin, zajmuje takie miejsce, jakby był ostatnim bastionem konserwatyzmu, które przeciwstawia rozlazłości szukającej swojej postmodernistycznej tożsamości Europie, a szeroko mówiąc Zachodowi. Zainspirowało mnie do tego spotkania wpis pana naszego gościa, pana profesora Adama Wielomskiego, którego Państwo znacie z naszego kanału z częstych wizyt, który opublikował taki zachęcający wpis na temat książki, którą przeczytał na ten temat, tego udawanego, zaraz zobaczymy, czy naprawdę, konserwatyzmu rosyjskiego i zobaczymy, czy to jest rzeczywiście prawda. Witamy pana profesora, panie profesorze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. To może książkę samą pokażę, o której mowa.
Tak.
Która była, nie tak, to jest książka Marlene Laruelle. Po polsku to będą idee polityczne Rosji putinowskiej. To jest wersja francuska, książka miała również wydanie angielskie. Świeżutka, 2026 rok, z Paryża ze mną przyjechała ostatnio. Także przeczytałem z dość dużym zainteresowaniem tą książkę.
Panie profesorze, ja na początku to się przedstawię. Dlaczego mogę próbować z panem rozmawiać na te tematy, może nie jak równy z równym, ale trochę zorientowany chłopak. Opowiem panu pewną historię. Nie wiem, czy można pokazać okładkę pewnej bardzo dawnej książki z 1986 roku. Jest to okładka wydawnictwa Krąg, wydana w podziemiu. Jedna z większych publikacji podziemnej prasy, która była dwutomową historią Związku Radzieckiego, wydrukowaną wtedy w stanowojennej Polsce. I ja miałem zaszczyt być koordynatorem tłumaczy, bo książka przyszła w jednym egzemplarzu z Paryża w języku rosyjskim i chcieliśmy ją przełożyć na polski. Ja byłem wtedy studentem filologii rosyjskiej. I mówiąc szczerze, tempo, które sobie wydawnictwo tam nałożyliśmy, było tak duże, że wiedziałem, że sam tego nie przetłumaczę. A ponieważ języka rosyjskiego uczyły mnie rodowite Rosjanki, tego mówionego, co było pewną taką handicapem, jeśli chodzi o naukę, okazało się, że mamy do czynienia z grupą byłych Rosjanek, które uciekły ze Związku Radzieckiego do Polski za mąż i były największym elementem antykomunistycznym, jaki sobie można było wyobrazić. I łatwo było mnie namówić do tego, żeby z tych nauczycieli, chyba czterech, zrobić zespół tłumaczy tego dwutomowego dzieła. I dzięki temu to się udało. Ja raczej musiałem bardziej poprawiać ich rusycyzmy na polski niż tłumaczyć z rosyjskiego. Dzięki temu miałem ekipę zaprzyjaźnionych nauczycielek języka rosyjskiego. I co nie jest prawdą, że pomogło mi zdać te studia na piątkę, ale to była taka właśnie zabawna przygoda, którą doświadczyłem i dzięki temu dosyć sporo na temat Rosji sowieckiej się dowiedziałem, więc mogę teraz próbować z panem profesorem rozmawiać troszeczkę bardziej kompetentnie. Więc jakie wychodzą tam ideologiczne narracje ze strony Putina, którym karmi Zachód?
Oj, ale to może jedna rzecz. To nie jest książka o tym, w jaki sposób Władimir Putin próbuje się pokazać Zachodowi.
Tak.
To jest książka o tym, co Władimir Putin i jego otoczenie mówi do Rosjan. Mhm. Dlatego tutaj trzeba od razu to na początku zaznaczyć. I to jest zresztą moim zdaniem pewien powód dla kwestii dyskusyjnych i spornych, które tutaj mogą wyniknąć przy interpretacji tej książki, bo pierwsza rzecz to jest aparat pojęciowy autorki Marlene Laruelle, profesor stosunków międzynarodowych francuskiego pochodzenia. To jest jeden problem, a drugi problem to jest oczywiście pojęcia i siatka pojęciowa stosowana w Rosji przez samych Rosjan. I może warto zacząć takie sytuacje od samej autorki. Autorka, jak na standardy zachodnie, uważam, że napisała bardzo dobrą i obiektywną pracę, bo to nie jest praca, która ma na celu tylko i wyłącznie pokazanie, jak bardzo tego Putina i Rosji nie lubi putinowskiej. Bo wiele w Polsce jest takich prac, nazwijmy to cała taka szkoła, nazwijmy Applebaumowa dotycząca opisu Rosji.
Przepraszam,
tutaj jest ten, ten...
Czy po francusku istnieje pojęcie onuca?
Pewnie jakieś jest, ale mówiąc szczerze, nie znam. Nie znam tego słowa. Być może teraz się pojawiło. W każdym razie autorka, że tak powiem, robi to dosyć solidnie. Zna język rosyjski, co dla autorów zachodnioeuropejskich, powiedzmy, delikatnie nie jest częste. Sama ma poglądy takie, bym powiedział, lewicowo-liberalne, ale to nie jest też tak pokazywane na każdym kroku, tylko z pewnych różnych stwierdzeń można się tego domyśleć. I to raczej stwierdzeń z początku książki, gdzie są założenia metodologiczne, kiedy tam jest podstawowe założenie takie lewicowo-liberalne, że wszelkiego rodzaju wspólnoty ludzkie typu narody to są wspólnoty wyobrażeniowe, fałszywe konstrukcje, bo takich nie ma. To jest typowo dla szkoły takiej liberalno-lewicowej w tej chwili europejskiej. I właściwie to jest główna jakby podstawa, po której można poglądy autorki wysnuć, że narodów nie ma. Są tylko demokratyczne zbiory jednostek, którym ktoś wmówił, że są narodem. To jest pierwszy problem. No i problem drugi oczywiście pojawia się taki, że mamy kalkę czy siatkę pojęciową rosyjską dotyczącą idei politycznych, czy ktoś jest konserwatystą, rewolucjonistą, socjalistą i tak dalej. I powiedzmy sobie szczerze, ta siatka pojęciowa niekoniecznie zgadza się z naszą siatką pojęciową, dlatego że trudno nie odnieść wrażenia na podstawie tej książki, że podstawowe kryterium, to nie jest tak jak Europie, prawica, lewica, czy nie wiem, globalizm, państwa narodowe. Głównym jakby kryterium, które interesuje Rosjan, jest, czy ktoś jest za imperium, czy jest przeciwko imperium. To jest jakby podstawowy problem. Na przykład ciekawą rzecz, którą można sobie przeczytać, że w samej Rosji Putin jest uważany za centrystę. W Polsce pewnie nikt by o nim tak nie powiedział.
Tak jak w Izraelu polska prawica byłaby uznawana za lewicę.
Tak, zgadza się. No, możemy sobie tam, prawda, w tej książce przeczytać te pojęcia lewicowe, prawicowe, no zupełnie nie przystają do polskiej rzeczywistości. Komuniści, którzy są największymi zwolennikami cerkwi prawosławnej na przykład. I wcale im to nie przeszkadza być komunistami. Także to pokazuje jakby inny świat pojęć. I nie należy tego świata pojęć jakby przerzucać mechanicznie na polskie czy w ogóle zachodnie standardy, bo wtedy nic z tego nie zrozumiemy. To, że ktoś w Rosji się uważa za centrystę czy socjaldemokratę, to wcale nie oznacza, że jest on nim centrystą czy socjaldemokratą w świecie zachodnim czy również w Polsce.
No tak, ale czyli jak na użytek samych Rosjan opowiada się ich kwestie tożsamościowe, ideologiczne, takie skupiające ich no, w naród, społeczeństwo. Czy to jest ten rozciągnięcie dalej tej idei Aleksandra Dugina, jeśli chodzi o wielką Eurazję, czy tam neuroazjatyzm, czy tam są dodane też te rzeczy, które pojawiają się w dokumentach strategicznych Rosji, takich jak gospodarstwo, cywilizacja, czy to już jest jakiś dyskurs o różnych opcjach, czy jest wybrany jakiś miks tego?
To znaczy tak, przede wszystkim z książki wynika, że nie istnieje coś takiego jak ideologia duginizmu sensu stricto, nie duginizmu, przepraszam, putinizmu sensu stricto. Dlatego, że autorka stara się, opisuje różne gazety, pisarzy, myślicieli, środowiska i tak dalej. Chodzi, że właściwie takich idei łączących wszystkich, cały ten obóz, nazwijmy, jak to się w Polsce mówi, prokremlowski, to jest kilka. No, na czele ma stać Władimir Putin, to jest jakby taka idea dosyć prosta i oczywista. Nie należy dokonywać żadnych zmian ustrojowych, jeśli chodzi o system ustrojowy Rosji, konstytucyjny, tu też panuje zgoda. Trzeci element, że Rosja powinna być imperium. To jest właściwie wszystko. Jeśli chodzi o pozostałe elementy, to tutaj mam od liberałów ekonomicznych, po etatystów, od zwolenników Rosji laickiej po Rosję prawosławną albo prawosławno-islamską. Także tutaj rozrzut jest olbrzymi. I to pokazuje, że ten obóz putinowski, on jest bardzo niejednolity. I mamy tutaj do czynienia z wieloma środowiskami, dlatego autorka, opisawszy same poglądy Władimira Putina, tak jak on to prezentuje, te poglądy oczywiście, no to tam opisuje po kolei środowisko Euroazjatów, środowisko tam, prawda, opisuje siłowników, czyli tych resortów siłowych, środowisko cerkwi prawosławnej. No i tutaj ważna rzecz, ten Dugin, wbrew temu, co się może wydawać, wcale nie odgrywał tam takiej roli, jaką mu się w Polsce przypisuje. Raczej jest traktowany jako myśliciel dobrze znany, ale którego w Rosji nikt ze specjalnie wielką powagą nie traktuje, taki raczej myśliciel ekscentryczny, i który z tego, co ja się orientuję, w Rosji rzeczywiście tak jest odbierany. Nie jest to, wbrew temu, co się w Polsce mówi, jakiś główny ideolog Putina. Zawsze przypominam, że na zdjęciach, chyba że ktoś naszej inteligencji wyprodukuje zdjęcia Putina z Duginem, panowie się prawdopodobnie nigdy nie spotkali, prawdopodobnie nigdy z sobą nie rozmawiali. Jedynym śladem, nazwijmy, jest ich korespondencja w postaci takiej, że po śmierci Darii Duginy, zamordowanej przez wywiad ukraiński w czasie toczącej się wojny, Władimir Putin wysłał, nie wiem dokładnie, list chyba, z tego co się orientuje, do Dugina, i to jest jedyny ślad ich wzajemnego związku. Dugin się spotkał, jest jego zdjęcie na przykład z Aleksandrą Łukaszenką, ale wszystko wskazuje na to, że z samym Putin nigdy nie rozmawiał. Także to też jest taki ważny i istotny jakby tutaj element, który w Polsce jest, no, wyraźnie, powiedział tak, taki wielki jest ten Dugin jako współpracownik, doradca, prawda, Putina, którym nigdy nie był, chociaż z pewnością bardzo by chciał, ale nigdy mu się to nie udało. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, Dugin, wbrew temu, co się wydaje, on raczej bywa w stosunku do Putina w opozycji, niż tego Dugina popiera. Również w czasie toczącej się wojny Dugin jest w dosyć radykalnej opozycji do obecnego prezydenta, tego Zamienczaka, mówiąc wprost. Duginowi marzy się użycie taktycznej broni nuklearnej, powszechna mobilizacja i, mówiąc wprost, zmiażdżenie Ukrainy bez względu na straty i konsekwencje polityczne dla Rosji i świata. Dlatego przy nim Władimir Putin to przedstawia się nam jako polityk bardzo umiarkowany, właśnie centrysta, tak jak w Rosji jest odbierany i przedstawiany i odbierany przez samych Rosjan w porównaniu z radykałami.
No dobrze, panie profesorze, no tutaj wymieniliśmy, że tak powiem, kucharzy tego całego przedsięwzięcia. No teraz pytanie jest takie, jakie i czy jednolite danie wychodzi z tej kuchni?
Nie jednolite, ponieważ każde środowisko ma swoje poglądy i tutaj widać jest znaczne różnice. I na przykład, kiedy rozmawiamy o tym konserwatyzmie rosyjskim, no to ten konserwatyzm rosyjski, no to jest właśnie cała kwestia, czy on jest produkowany na użytek Zachodu, czy też to jest, że tak powiem, autentyczne. Bo to jest takie pytanie, które jest istotne. Ja bym powiedział tak, bo ten konserwatyzm tej Rosji putinowskiej, on nie jest konserwatyzmem europejskim w naszym pojęciu tego słowa. On jest bardzo głęboko postsowiecki, ten konserwatyzm. Ponieważ najważniejszym elementem, wedle którego dzieli się scenę polityczną w Rosji, jest stosunek do imperium. To znaczy jest stosunek do tego, czy Rosja ma się pogodzić z sytuacją, w którym będzie regionalnym, ale tylko regionalnym mocarstwem czy silnym państwem, czy też musi próbować odtworzyć jakąś ideę imperium w jakichś poszerzonych granicach. Niekoniecznie przez prostą aneksję, ale może być na przykład poprzez, nie wiem, takie państwa jak, nazwijmy to, zależne, jak na przykład Białoruś. To jest jakby pierwszy problem i chyba dla Rosjan odnoszę najważniejszy. A jeżeli sobie spojrzymy na ten konserwatyzm rosyjski, to on jest właśnie trochę dziwny. Dlatego, że musimy sobie zdać sprawę z tego, że komunizm radziecki przez 70 lat, oczywiście tworząc znaczne zmiany społeczne czy światopoglądowe, pod pewnymi względami był swojego rodzaju zamrażarką. Nie zawaham się użyć tego pojęcia. Otóż, kiedy sobie spojrzymy gdzieś tam na, jak powstał Związek Radziecki, jeszcze ten najpierw Rosja Radziecka, a potem Związek Radziecki, no to początkowo pod względem światopoglądowym to był kraj oczywiście emancypacyjny. Lewica współczesna powiedziała emancypacyjny. Za Lenina właściwie wszystko było wolno. Jeśli kwestia, o takich nazwijmy kwestiach społeczno-obyczajowych, od aborcji po LGBT, prawda, i tak dalej. Potem przychodzi Józef Wissarionowicz, który z punktu widzenia moralnego pod wieloma względami staje się być bardzo konserwatywny. My bardzo często mówimy właśnie, że no jak może być konserwatywny, bo aborcja, prawda? Ale pod pewnymi względami jest konserwatywny, szczególnie z perspektywy problemów europejskich naszej epoki, a na przykład tak zwanych problemów LGBT. O cóż chodzi? Józef Wissarionowicz uważał, że Rosja potrzebuje zwyżki demograficznej i w związku z tym zaczął prowadzić politykę prorodzinną, zakazując między innymi, o czym my dzisiaj nie pamiętamy, aborcji, czy też penalizując właśnie zachowania LGBT. To się nazywało w stalinowskim prawodawstwie tak zwane, przepraszam, algorytmy, ale muszę tak powiedzieć, zboczenie nazistowskie. To się wiązało z nocą długich noży, prawda, i z powodami, dla których została zlikwidowana SA w III Rzeszy. I patrząc z tej perspektywy, społeczeństwo radzieckie, a później współczesne społeczeństwo rosyjskie, one patrząc, można powiedzieć, jakby takiego no, konserwatywnego europejskiego spojrzenia, ono jest zlaicyzowane bardzo głęboko, sekularyzowane, to nie jest społeczeństwo religijne. Społeczeństwo, które uważa aborcję za jedno z podstawowych praw obywatelskich, dlatego że po śmierci Stalina w Związku Radzieckim aborcję traktowano jako podstawowy środek antykoncepcyjny, co dla nas jest dzisiaj oczywiście no, mocno szokujące. I to społeczeństwo jakby to cały czas przyjęło i Putin się nigdy nie odważył tego naruszyć. Ale z drugiej strony, Związek Radziecki był zamrażarką światopoglądową, na przykład w tych kwestiach LGBT, genderyzmu i tak dalej. W Związku Radzieckim LGBT, genderyzmu nie było. I te mody kulturalne, nazwijmy to w ten sposób, przyszły do Rosji wraz z epoką liberalizmu po upadku Związku Radzieckiego i z epoką Jelcyna. I kojarzą się w Rosji, kojarzą się z okresem upadku, wielkiej smuty jelcynowskiej, kiedy rozpadło się imperium, a oligarchowie i zachodni kapitał rabowali, co się dało. Jest to traktowane właśnie LGBT i genderyzm jako takie, bym powiedział, papierki lakmusowe liberalizmu zachodniego. I wraz z odrzuceniem tego liberalizmu zachodniego również te kwestie zostały przez Rosjan masowo potępione. I dlatego Władimir Putin dla tego typu polityki ma w Rosji wielkie, bym powiedział, poparcie społeczne. Pamiętajmy, że ostatnio Sąd Najwyższy Rosji uznał organizację LGBT za międzynarodowe siły wymierzone przeciwko Rosji. Mamy taki precedensowy proces sprzed kilku dni, który się zakończył skazaniem jakichś tam działaczy LGBT na kary chyba od 5 do 7 lat pozbawienia wolności. No i z punktu widzenia tego, co się dzieje oczywiście w Europie Zachodniej, no to ta walka, bym powiedział, z tym segmentem kojarzyć się będzie w Europie Zachodniej ale to dosłownie ultrakonserwatywnie. I nie jest to pokazówka, ponieważ społeczeństwo rosyjskie, jak i społeczeństwo postradzieckie, z tym całym postmodernizmem rzeczywiście się nie zetknęło, bo tego, bym powiedział, w kulturze radzieckiej czy w kulturze sowieckiej, jak to woli słowo, nie było. I w tych elementach jest to społeczeństwo bardzo konserwatywne, a w kwestiach na przykład aborcyjnych, no jest to społeczeństwo, bym powiedział, bardzo liberalne. Ale też trzeba pamiętać, że cerkiew na przykład i w ogóle prawosławie nie przykłada do kwestii aborcji takiej wagi jak Kościół katolicki.
No tak, panie profesorze, ale ja mam taką koncepcję patrzenia się na to, która mi wskazuje, że przykładanie tych w sumie zachodnich, jak słyszymy właśnie, pojęć typu konserwatyzm skrzeczy w przypadku Rosji. I jeżeli chodzi o aparat określający tego i pojęciowy, bo nie pasuje w wielu elementach, wydaje mi się, że jest tutaj dosyć duży poziom narracyjny, to znaczy Specyfika tego, co się opowiada Rosjanom, uzasadniając swoją tożsamość i pozycję, w której jest, to jest inny język, pozbawiony tych konserwatywnych naleciałości. Natomiast na eksport Zachód by inaczej tego nie zrozumiał, gdyby to nie było ubierane w konserwatyzm. Ale zaraz tylko wyjaśnię, na czym polega ten dualizm, według mnie. Zazwyczaj to, co pan mówi, to się zgadza, jeśli chodzi o to, że głównym punktem odniesienia jest imperium i imperializm rosyjski i to kształtuje całe tę oś obrotową jakichkolwiek innych politycznych idei. Natomiast pamiętam, że ten imperializm opierał się na trzech filarach, czyli jednowładztwu, narodności, czyli ludowości i prawosławiu. Ja ten trójfilarowy model często przepuszczałem przez różne przygody Rosji, czy to Rosji sowieckiej, i on mi tam zawsze w miarę pasował, kiedy jednowładztwo było dosyć oczywistą kontynuacją, kiedy ta narodność, jak to mówią Rosjanie, co my często mylimy, zaraz powiem dlaczego, też była kontynuowana. No i jak w przypadku Rosji radzieckiej prawosławie zastąpiła ideologia komunistyczna. Więc tutaj te trzy elementy działają. Dlaczego z narodnością trzeba się zastrzec? Rosjanie na lud i naród mówią jednym słowem, naród. My w Polsce rozróżniamy te dwie rzeczy, subtelne, ale bardzo znaczne. I ponieważ oni mają to pod jednym, że tak powiem, znakiem opisowym, jeżeli to jest jedno słowo, im się te rzeczy nie rozdzielają. To znaczy często mylą lud z narodem i odwrotnie, co ma dosyć duże reperkusje, zwłaszcza takie, że dla nich naród to są ludzie prości, a elita już jest bardzo gdzie indziej. Nie zawsze, nawet będąc wyrazicielem tych narodowych aspiracji, czuje się, jak pamiętamy, Rosjanami. W związku z tym, patrząc teraz na ten układ, którym się uzasadnia ten imperializm, to jest pewien kompromis z jedynowładztwa i tak zwanego naszyzmu, który tłumaczy Rosjanom, dlaczego są inni, dlaczego Zachód ich za tę inność nie lubi, dlaczego z powodu tego nielubienia cierpią, ale że to oni są depozytoriuszami niknących wartości, które dopiero wtedy tłumaczy się jako konserwatywne zachodnim odbiorcom, łudząc ich, że tutaj żyje, bije prawdziwe serce wartości, a nie rozmywa się tak jak na liberalnym Zachodzie. Czy pan uważa, że taki dualizm jednak eksportowy na Zachód pod tytułem konserwatyzm i eksportowy, znaczy i wewnętrzny, po to, żeby uzasadnić ten naszyzm, to są rzeczywiście dwie różne opowieści tej samej książki?
Nie, ja uważam, że to jest ta sama opowieść. I uważam, że to, co jest eksportowane na Zachód jako tożsamość rosyjska, pokrywa się z tym, co tutaj Marlene Laruelle tłumaczy, co jest eksportowane przez jakby media i intelektualistów rosyjskich dla, że tak powiem, obywateli Federacji Rosyjskiej. Ja nie widzę tej sprzeczności. Różnica polega na tym, że według innego aparatu pojęciowego jest to nam tłumaczone. Nam jest to tłumaczone jako rosyjski konserwatyzm, podczas kiedy Rosjanie w ogóle nie w takich bym powiedział kategoriach, czy coś jest konserwatywne, czy niekonserwatywne, nie rozumują. Więc ja bym raczej powiedział, że inne są kategorie pojęciowe dla obserwatora zagranicznego, a inne są dla Rosjan. Na przykład dla zagranicznego obserwatora w ogóle to, co Rosjanie mówią, nie jest w kategoriach, czy coś jest imperialne, czy nieimperialne, bo my nie myślimy tymi kategoriami, więc jest tam to myślenie obce. Ale kiedy tłumaczą na przykład, dlaczego im się nie podoba LGBT, no to myślę, że tłumaczą to w identyczny sposób i dla siebie, i dla nas. Więc tutaj jakby tej sprzeczności nie ma. To jest pewne dostosowanie po przetłumaczeniu rosyjskiego, bym powiedział, rosyjskiej opowieści o sobie na języki zachodnie, dostosowanie do kategorii pojęciowych. Wraz z elementami, które, bym powiedział, które są czysto rosyjskie i nieprzetłumaczalne, mianowicie ta opozycja, czy coś jest imperium, czy nie jest, które odnoszę wrażenie, że jakby widz, czy czytelnik, odbiorca zachodni jakby je zbywa takim, bym powiedział, zdziwieniem, bo w ogóle nie rozumie problemu. Ja bym to tak określił, to, bo to jest jednak pewna inna siatka pojęciowa. W Rosji na przykład kwestia na przykład tego konserwatyzmu, na przykład Putin z tej książki wyznacza w całych dyskusjach rosyjskich pomiędzy euroazjatami, prawosławnymi i tak dalej, sam przyjmuje pozycję, którą się w Rosji określa jako neobizantyjską, polegającą na tym, że właściwie jedyne chrześcijaństwo zachodnie to już się rozpadło na zachodzie Europy. Tego chrześcijaństwa już nie ma, tam już się pojawiają genderyści, LGBT i sataniści. Podczas kiedy jedyne chrześcijaństwo zostało na wschodzie i to jest chrześcijaństwo prawosławno-bizantyjskie, prawda? I Rosja jest tym ostatnią Europą i ostatnim miejscem chrześcijańskiej
no,
Europy.
Jest, mam, no nie, panie profesorze, mam teraz ostatnio nowego konkurenta. Zaraz powiem, dlaczego jest to Ukraina. Już zaraz za chwileczkę powiem. To, co pan powiedział, to jest starsza historia. Ja widzę, że tutaj w tym regionie to jest cały czas współzawodnictwo krajów słowiańskich pod tytułem mamy posłannictwo do świata. Rozwinę ten wątek bizantyjski, który pan tutaj zaznaczył, bo moim zdaniem jest bardzo ciekawy i płodny do tego, do kontynuacji, jak widać też i dzisiaj, bo po upadku Konstantynopola to przecież Iwan III się hajtnął z panią Zofią Paleolog, bądź co bądź bratanicą ostatniego cesarza Bizancjum i że tak powiem z jej ciałem i dworem przeniósł i nie tylko resztki Bizancjum, ale również ideę trzeciej Moskwy, że po upadku pierwszego, znaczy trzeciego Rzymu, przepraszam, po upadku pierwszego Rzymu właściwego, po upadku Konstantynopola, trzecim Rzymem będzie Moskwa i jak stwierdził ideolog, mnich Filofej, to jeszcze były, zdaje się, w klasztorze z XVI wieku w Pskowie, wyciągnął tę ideę Moskwy trzeciego Rzymu, i ostatnim zdaniem, i ćwiortowa nie będzie. Na tym się skończy ta wędrówka prawdy po miejscach na mapie i wyląduje ona ostatecznie w Moskwie. Więc mamy tutaj pewną ideę posłannictwa, która uzasadnia właśnie różne przygody narodu rosyjskiego, który się poświęca dla idei. A dlaczego mówiłem o Ukrainie? No bo ostatnio jesteśmy od kilku lat mocno karmieni tym uzasadnieniem ideologicznym, że Ukraina poprzez swoją walkę z Rosją ratuje Europę przed pożarciem przez Putina. Jest to też posłannictwo, które uzasadnia różne poświęcenia i może trwać no, bardzo długo. A my jesteśmy na trzecim miejscu, bo dawno żeśmy już skończyli z przygodą, chociaż niektórym się to wciąż odbija, Polski jako Chrystusa narodów, który swoją ofiarą na krzyżu zaborczym odkupi grzechy Zachodu. Więc tutaj konkurencja w tym względzie moim zdaniem jest duża i to, co pan powiedział, że on jest taki tam posądzany, czy nawet to nie jest zarzut o neobizantyjskość, to jest dłuższa historia jeszcze z XVI wieku.
Tak, oczywiście. No, tak sam Putin to przedstawia, ale co ciekawe, to wcale nie jest, nie cały obóz proputinowski się z tym zgadza. Na przykład Euroazjaci nie. Dlatego, że Euroazjaci to chcieliby dokonać jakiejś syntezy pomiędzy Rosją a ludami turkojęzycznymi, czyli te wszystkie Kazachstany, Kirgistany, Tadżany i tak dalej, jakieś w ogóle syntezy czy wielkiej przyjaźni pomiędzy prawosławiem a islamem charakterystycznym dla tych ludów, prawda? Także to Putin wcale z tej książki wynika, że ta bizantyjska narracja Putina wcale w obozie władzy nie jest w większości, szczególnie od czasu, jak się zaczęła wojna na Ukrainie i Rosja no, weszła de facto w sojusz z Chinami, trochę w mniejszym zakresie z Indiami, bo różnie tam z tym jest. I tam ten dyskurs euroazjatycki jest coraz silniejszy, ale z książki wynika, że sam Putin, że tak powiem, tego dyskursu nie przyjmuje, co ciekawe. Uważa, że to są sojusze z Azją, są sojusze polityczne i geopolityczne, a nie o charakterze, nazwijmy to, kulturowym. Także tu się nagle okazuje, że tutaj Dugin go, można powiedzieć, prześcignął, zresztą nie tylko Dugin, bo ci zwolennicy świata wielobiegunowego, euroazjaci i tak dalej, no u nich ten element bizantyjski jest, podkreślany jest słaby, dlatego że Bizancjum im się cały czas kojarzy z tradycją europejską, wschodnioeuropejską, ale jednak europejską, a nie z azjatycką. Także tutaj się okazuje, że też w samym obozie putinowskim istnieją, bym powiedział, w tej kwestii znaczące różnice i rozbieżności. Bo tutaj na samym Kremlu zdecydowanie jest silny ten element, bym powiedział, taki bizantyjsko-prawosławny. I co ciekawe, osobą, która tam na Kremlu jest bardzo wpływowa w tych kręgach, o czym nie wiedziałem przed lekturą tej książki, jest były prezydent, a mianowicie Miedwiediew, który jest pod dość dużym wpływem swojej małżonki.
I nie tylko.
Która jest bardzo mocno, tak, jest mocno...
On jest pod różnymi wpływami.
Ale takim ludzkim wpływem, tak, swojej małżonki, która jest, okazuje się, bardzo głęboko zaangażowana w działalność cerkwi prawosławia. I co ciekawe, u nas czasy Miedwiediewa przedstawiono jako taki okres, że Miedwiediew to taki trochę liberalniejszy Putin. Wtedy. Dzisiaj to nie, bo pod wpływem różnych, że tak powiem, innych gadżetów. To raczej w tej chwili on, bym powiedział, ucieka, bawi się na X-ie w radykalizm. Ale co ciekawe właśnie za Miedwiediewa po raz pierwszy prezydent urzędujący zaczął mówić o tym, że na przykład aborcja jest zła. Właśnie pod wpływem tych kręgów cerkiewnych związanych, idących, bym powiedział, przez jego małżonkę. Także się okazuje, że w tej chwili ta narracja, bym powiedział, bizantyjsko-prawosławna w samej Rosji jest słabsza, przynajmniej w kręgach tych intelektualnych, bym powiedział, i wpływowych różnych tam myślicieli od tej tendencji euroazjatyckiej. Teraz głównie jednak dominuje pogląd, że Rosja się z Europy musi wycofać, została z niej wyparta, nie została tam przyjęta, różnie to można nazwać, i że jesteśmy w Azji. Podczas kiedy no tutaj Putin chyba wydaje się być w pewnej mniejszości, cały czas lokując źródło cywilizacji rosyjskiej jednak we wschodnim chrześcijaństwie.
No tak, panie profesorze, ale tutaj użył pan miksu pojęć geopolitycznych i kulturowych, bo moim zdaniem kulturowo Eurazja nie istnieje jako wspólnota.
Ja też tak uważam.
Natomiast geopolitycznie można sobie wyobrazić ten twór i ja jestem też sobie w stanie wyobrazić dylematy Putina, przepraszam, to już jest kompletna pycha z mojej strony, ale zaprawiona onucyzmem mówi, że Rosja to jest taki dziwny, największy kraj na świecie, który okazuje się, że się boi wszystkich. Bo naprawdę wiele rzeczy imperialnych, które oni wyrabiali ze strachu, że tak powiem, zapobiegając różnym przeczuwanym przez siebie problemom, przy okazji oczywiście rozszerzając swoje imperium w sensie geograficznym. Natomiast oni również mają obawy kulturowe. Dlatego oni, moim zdaniem, będą dożyli do tego neobizantyjskiego systemu. Dlatego, że oni są tam monopolistą jako Moskwo, znaczy jako Trzeci Rzym, depozytariuszem tych zaginionych wartości cywilizacji łacińskiej, no, ale na pewno nie postrzegają bizantyjskości jako części europejskiej kultury, którą kontestują właśnie tą ideologią naszyzmu, będąc pomiędzy tymi dwoma imadłami kulturowymi, czyli Azją i gnijącym Zachodem, wybierają trudną, mozolną, własną specyfikę. Więc uzasadnienie do tego, żeby się jednak trzymać neobizantyzmu i nie dać się rozpuścić w którejkolwiek z innych, bardziej ekspansywnych kultur, jest jakimś wyjściem kompromisowym.
Tak, powiem szczerze, ja też nie wierzę w to, że istnieje coś takiego jak cywilizacja, kultura czy religia euroazjatycka. Nie ma czegoś takiego. To jest koncepcja geopolityczna oczywiście, ale to jest prawdopodobnie jakby ten wycofywanie się z tego bizantynizmu wynika z tego, że dla tych euroazjatów, którzy w tej chwili w czasie wojny toczącej się na Ukrainie, konfliktu pomiędzy Rosją a całym Zachodem, jest to narracja zdecydowanie dominująca, no to tam jednak nawet określanie tego bizantynizmu za bardzo się kojarzy z Europą. No i na tym bym powiedział tle Putin tu się prezentuje jako ten obrońca tej koncepcji bizantyjskiej, a że tak powiem główny nurt ideologiczny samego putinizmu poszedł troszeczkę w innym kierunku. To oczywiście po wojnie się może zmienić, ale w tej chwili to tak wygląda, dlatego że my musimy pamiętać o jednej rzeczy. Putin we własnym kraju w tej chwili jest bardzo mocno dociskany przez radykałów. Tak. Nam się tłumaczy bardzo często w polskich mediach, że gdyby Putina obalono, to by przyszedł jakiś liberał do władzy. To jest w ogóle niemożliwe.
Byłoby tak, jak było w Iranie, kiedy zabito, okazało się, że takich pragmatycznych...
Ajatollaha, żeby przetradykał, tak.
Tak.
Tak, są radykałowie, którzy czekają i to bym powiedział, są radykałowie właśnie z tych siłowników wszystkich, którzy by chcieli w tej chwili tu przeprowadzić na Ukrainie rzeczywiście wojnę pełnoskalową wszystkim całym potencjałem rosyjskim, nie licząc się z niczym i łącznie z groźbą wywołania III wojny światowej. I na ich tle Putin rzeczywiście jest umiarkowany. I właśnie ciekawostką jest to, że ci, którzy dążą do takiej konfrontacji, ci radykałowie, oni zdecydowanie tego dziedzictwa bizantyjskiego nie spychają. Oni się już w ogóle nie uważają za Europejczyków, oni się już uważają za Euroazjatów. No i tutaj właśnie paradoksalnie Dugin jest takim najbardziej, bym powiedział, radykalnym intelektualistą, który to wyraża i który krytykuje Putina, no bo inni, bym powiedział, niekiedy politycy, którzy tego typu rzeczy mówili zbyt głośno, jak na przykład, nie wiem, Igor Girkin, no to w tej chwili siedzi w więzieniu za krytykę Putina, którą prokuratorzy i sądy podcisnęły, można powiedzieć, pod kryterium nawoływania do zamachu stanu, prawda? Mhm. On chyba tam 5 lat więzienia dostał właśnie za radykalizm. No i w tej sytuacji Putin ze swoją koncepcją jednak bizantynizmu, którą dalej promuje, no jest jednak tym w obozie rządowym jednak umiarkowany. To trzeba podkreślić i gdyby się od tego bizantynizmu odszedł całkowicie, to by oznaczało, że jakby wziął tą stronę tych radykałów, którzy głoszą przede wszystkim euroazjatyzm. I trzeba o tym pamiętać. Także ja myślę, że tutaj Putin, utrzymując ten, nazwijmy to, kierunek bizantyjski, tak to nazwijmy, czy neobizantyjski, pokazuje jednak niechęć od całkowitego zerwania stosunków z Europą. To jest raczej podkreślanie rosyjskiej odmienności, ale przez Putina, ale Rosja jednak w jakiś tam sposób jest w Europie. Także myślę, że to jest, nie tylko chodzi o kwestie kulturowe, ale również o kwestie, że tak powiem, wiążące się z tym z geopolityką, no bo w Rosji geopolityka i te kwestie kulturowe i tożsamościowe są niezwykle istotne. A to wynika z tego, że wszyscy w Rosji uważają, że Rosja powinna być wieloetnicznym imperium, co do tego jest pełna zgoda. I tylko oczywiście pojawia się pytanie, gdzie powinien być, nazwijmy to, centrum tego imperium. Dla Putina i tej opcji bizantyjskiej to jest jednak część europejska Rosji prawosławna, podczas kiedy ci euroazjaci, no to oni bardzo, bym powiedział, od razu przenoszą swoje zainteresowania na wschód. I gdzieś w kierunku przyłączenia do Rosji, no właśnie Kazachstanu, Kirgizji, tych wszystkich plemion turkojęzycznych, właśnie dlatego, że uważają, że ta azjatyckość jest istotą Rosji. Tam jest ten wielki spór, który dla nas Polaków jest dziwny, o spuściznę tatarsko-mongolską. To znaczy, o ile dla nas w Polsce się wydaje, że jakieś najazdy tatarsko-mongolskie to przecież dzicz, to dla tej, że tak powiem, tych zwolenników, tak jak Putin, tego dziedzictwa prawosławnego, to też jest dzicz. A dla euroazjatów to było wreszcie oderwanie wschodniej słowiańszczyzny od korzenia europejskiego i zlanie się, nawet genetyczne, po części właśnie z tymi turko-tataro, prawda, mongołami, stworzenie prawdziwego europejskiego, euroazjatyckiego narodu, cywilizacji stepowej, prawda, i tak dalej. Także to jest jakby bym powiedział dwa stopnie niechęci w stosunku do Zachodu. Jednak dalej umiarkowany jak Putin i skrajny radykalny, no który nazwijmy to reprezentuje Dugin.
No tak, panie profesorze, ale to co Putin będzie mówił, dobra, no hasajcie tam sobie euroazjaci, ale to jest geopolityczny projekt, nie kulturowy. My będziemy na naszym naszyźmie.
Dla Putina, tak.
Tak. I będziemy tam kulturowo sobie jechali, a interesy, geopolityka, proszę bardzo, tak? Natomiast tutaj się troszeczkę zatrzymamy. Natomiast poruszył pan dwa wątki, które chciałbym pociągnąć. To oznacza jednak, że idea panslawizmu, zjednoczenia wszystkich Słowian pod berłem moskiewskim przypadkiem, już jest śmietnikiem historii?
Tak. Marlene Laruelle wprost pisze, że właśnie trudno jest wskazać myślicieli i środowiska, które to głoszą, dlatego że panslawizmu nie ma. To jest jednak idea XIX-wieczna, którą my w Polsce częstokroć jeszcze przypisujemy Rosjanom i w ogóle na Zachodzie że Rosjanie w tą ideę wierzą. Generalnie wygląda to w ten sposób, że idea jedności wszystkich ludów słowiańskich pod zwierzchnością Moskwy nie istnieje. Jest idea zwierzchności wszystkich ludów słowiańskich prawosławnych pod zwierzchnictwem Moskwy.
No to będzie kłopot z Ukrainą.
Ruskiego miru.
To będzie kłopot.
I to jest właśnie cały problem właśnie z Ukrainą. Paradoksalne jest to, że w tej książce Larry Well Polska jest wymieniona raz. Pojawia się słowo Polska. Na zasadzie, że to tam jakieś tam kraje, które z bloku wschodniego jest wymieniona Polska. Sami myśliciele rosyjscy i związani z Kremlem w żaden sposób nie widzą Polski jako części Imperium Rosyjskiego. Tam jest cały czas inne kategorie. Są kategorie geopolityczne, czyli Eurazja, a więc centrum nie znajduje się z pewnością zainteresowania na Polsce i Europie Wschodniej. Druga kategoria są to ludy prawosławne. Tutaj właśnie ten ruski mir, prawda, i to uzasadnia, prawda, wojnę z Ukrainą. O, nazwijmy to w ten sposób, zjednoczenie Rusi, tak to należałoby powiedzieć.
Czyli znowu już mamy zbieranie rosyjskich ziem.
Tak, i trzeci element, który się pojawia, to jest, że tak powiem, odbudowa jakiegoś imperium, oczywiście nie w postaci takiego scentralizowanego jednego państwa, ale ziem postradzieckich. Czyli jakby Polska tutaj nie występuje w tym polu zainteresowania z pytaniem, czy powinna być pod, że tak powiem, częścią Słowiańszczyzny, a cała Słowiańszczyzna w rękach Moskwy. Takiego problemu w rosyjskich debatach wygląda na to, że w tej chwili w ogóle nie ma. Jesteśmy traktowani jako część, która Słowiańszczyzny, która przyjęła cywilizację. To się tam nazywa ładnie germańsko-łacińsko, czyli mówiąc po polsku chrześcijańsko-zachodnie, i to jest traktowane jako część, która ze Słowiańszczyzny sobie poszła, i Rosjanie traktują to jako rzecz chwała.
Czyli jako renegatów, którzy zapłacą za to swoją cenę, bo mogli być.
Nawet nie renegatów, nie ma nas w tych rozważaniach, bym powiedział.
No ale chociaż jak się widzi te przed wojną z Ukrainą papiery Ławrowa, to akurat ta część Europy jest wysoce w kręgu zainteresowań Rosji, ale raczej geopolitycznych, tak?
Tak, geopolitycznych. Chodzi o kwestię o obecność baz amerykańskich. Rosjanie, to zawsze powtarzam, tak zwane ultimatum Ławrowa. Co ciekawe, w Rosji ono ma inną nazwę, ultimatum Putina się nazywa. Nie można znaleźć w języku rosyjskim ultimatum Ławrowa. Jakby rosyjski internet nie wie, co to jest. Trzeba szukać ultimatum Putina. W każdym razie tam jest tylko kwestia baz amerykańskich, bo oni uważają, że to są słusznie, bo im to obiecano przy zjednoczeniu Niemiec, że nie będzie żadnych stałych baz amerykańskich i poszerzania NATO na wschód. NATO zostało poszerzone. Bazy są jako przechodnie, tylko że co tam parę miesięcy się zmienia załoga amerykańska i Amerykanie twierdzą, że w takiej sytuacji no to są bazy, że tak powiem, niestałe. A Rosjanie uważają, że jak baza jest ciągle w tym samym miejscu, a co pół roku rotuje batalion, to jest to baza stała. To jest jakby ten spór i po prostu w tym ultimatum Ławrowa Putina była mowa o tym, żeby tych baz w ogóle nie było na terenie byłych państw bloku wschodniego, które zostały do NATO przyjęte. Także to jest jakby spór czysto, że tak powiem, militarno, nazwijmy to geopolityczne umiejscowienie baz wojskowych, a nie o odbudowanie bloku wschodniego jako czegoś, bym powiedział, słowiańskiego pod egidą Rosji. Bo z tego, co widzę, jakby Rosjanie z ideą słowiańszczyzny jako takiej, panslawizmu się kompletnie pożegnali. Generalnie powiedziałbym tak, Feliks Koneczny byłby zadowolony. To znaczy Rosjanie przyjęli, że nie jest to kwestia językowa, kto jest, że tak powiem, Rosjaninem, a kto nie, tylko jest to kwestia kulturowa i wiąże się z granicą prawosławną.
No tak, no to wróciliśmy znowuż do tych trzech filarów, prawda? Gdzie narodność nie jest narodem, tylko ludem, w stosunku do samodzierżawia, czyli jedynowładztwa, które jest elitą, i spaja to wszystko prawosławie. Dobrze, ale teraz wróćmy do tego, o czym już żeśmy mówili, że ta historia jest opowiadana językiem zachodnim, często odwołującym się do konserwatyzmu, lub tak rozumianym przez zachodnich odbiorców. I czy to nie jest wywołanie pewnego sentymentu, którego przykładem mogą być takie postacie jak Steven Seagal czy Gérard Depardieu? Im tam ktoś naopowiadał, że wrócą do Trzeciego Rzymu, że tam jest prawda, że tam jest spokój na ulicach, nie latają jacyś nie wiadomo jacy ludzie z łódek, jest bezpiecznie, miło, zwłaszcza, że władca sam wręcza paszporty z nowym obywatelstwem i pokazuje krajobrazy. Już tak pokazując to na przykładzie tych dwóch celebrytów, czy jest odwoływanie się z punktu widzenia Rosji do tego rodzaju resentymentów, takich trochę jak do Polski, tym często widzimy, przyjeżdżają rodziny z Zachodu, uciekając przed tą zgnilizną, kiedy my się dowiadujemy, że jesteśmy tutaj rajem, być może ostatnim pod słońcem.
To znaczy do samych Rosjan to jakby nie jest kierowane.
Nie, to wiadomo.
Rosja raczej jest traktowana jako kraj bardzo mocno zagrożony tymi, nazwijmy to, antywartościami zachodnimi.
Tak, to wiemy. Tak.
Zresztą z tych wymienionych postaci, z tego co pamiętam, Gérard Depardieu miał chyba inne motywacje, że wyjechał do Federacji Rosyjskiej.
No miał podatkowe.
Tak, podatkowe, tak.
Czyli pojechał do raju, ale podatkowego, nie kulturowego. No ale to...
Podatkowego, tak.
Każdy ma swój raj, tak jak każdy ma swoje piekło.
Tak. Tam poszło najpierw pieniądze, właśnie podatki, bo tam we Francji jak mieszkał, to wprowadzono jakąś progresję podatkową, nieprawdopodobnie wysoki ostatni szczebel, na który on się załapywał i po prostu uciekł przed podatkami. A potem, nie pamiętam, ale czy on miał jakieś we Francji sprawy sądowej o molestowanie? Coś mi się tak kojarzy, dlatego on z tej Rosji wolał się już mieć ten paszport rosyjski. A jeśli chodzi o powody, dla których Steven Seagal przyjął obywatelstwo rosyjskie, to powiem szczerze, że ich nie pamiętam, w jakich to było. Znaczy pamiętam sam fakt mu przyjęcia, bo to media podawały, ale nie pamiętam powodu, dla którego on w ogóle miał taki pomysł, żeby tam wystąpić.
No ważne, że Zachód teraz chwapliwie wskazuje na to, że co najmniej jeden z nich żałuje tego ruchu.
Tak, wskazuje się na to, no ale to powiem tak, człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny.
No tak, ale to są jak gdyby, to jest piana na tych falach, czy rzeczywiście można nimi bujać, tak jak próbuje Putin, mówiąc, że to u nas.
Tak, ale prawda jest taka, że wydaje się, że jakby do Rosjan, to typu, że tam Depardieu, Seagal i tak dalej, to jest mniej kierowane, co bardziej skierowane zdecydowanie chyba do społeczeństw zachodnich. Tylko to jest pytanie, czy to same media rosyjskie to kreują, że na zasadzie, bo tu mamy, prawda, oazę konserwatyzmu, więc uciekają do nas znani ludzie, czy też te społeczeństwa zachodnie i dziennikarze zachodni tak to interpretują. Powiem szczerze, nie wiem, bo aż tak bardzo tego nie śledzę, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Zresztą powiem szczerze, jak na przykład się patrzyło na takie, nie wiem, polskie wydanie Sputnika rosyjskiego, no jakoś taki konserwatywny światopoglądowo, to nie był, absolutnie. Pamiętam, że w Sputniku rosyjskim na przykład był taki artykuł, który był zszokowany pomysłami, żeby w Polsce, to było chyba za rządów PiSu, jak wprowadzono w Polsce, Trybunał Konstytucyjny zmienił tą wykładnię ustawy aborcyjnej, znosząc tam którąś z przesłanek, prawda, gwałt chyba. I pamiętam, że na Sputniku był artykuł zszokowany, prawda, jak to w ogóle takie coś można kobietom robić. Także odnoszę wrażenie, sami Rosjanie, jakby ci mieszkający w Rosji, nie kierują tego do zachodniego odbiorcy, to raczej zachodni dziennikarze tak to tłumaczą zachodnim odbiorcom. Takie odnoszę wrażenie.
Powiem wam co, bo moim zdaniem jest to kawałek narracji na zewnątrz, prowadzony tak, jak pan wspomniał, z tymi Sputnikami dosyć subtelnie, to znaczy nie na Hama, również w takim przebraniu troszeczkę bardziej liberalizującym. Natomiast moim zdaniem jest to bardzo...
Na przykład ciągle byli jasnowidze, co dla polskiego odbiorcy myślę, że było dosyć śmieszne.
No tak.
No w Polsce to się tak jasnowidzów czyta dla... beki trochę można powiedzieć, a tam to było z taką dość dużą powagą, więc przynajmniej ten polski Sputnik widać, że było robione przez osoby, które niekoniecznie dobrze znały polską specyfikę, znały język polski, ale prawdopodobnie nie takie, które tu by mieszkały 20 lat i rozumiały, jak myślą Polacy.
No tak, ale wracając do tego, wydaje mi się, że to jest ciekawa, dosyć rozłupująca powiedziałbym, zachodnie, jeżeli tak można nazwać, systemy wartości, bo cóż się wskazuje? Wskazuje się na to, że i znowuż tutaj trafiamy na słowo, które ma podwójne znaczenie i prowadzi do wielkiego kłopotu w rozumieniu samych Rosjan przez siebie i świata. To jest słowo mir. Ruski mir oznacza rosyjski świat, ale też rosyjski pokój. Rosjanie, nie rozróżniając tego, uważają, że to jest jednoznaczne, że będziemy mieli dopiero pokój, jeżeli nastanie rosyjski świat. I oni tak to sprzedają na Zachód, że ten model naszyzmu, który okazuje się, że jest proponowany jako inkluzywny i czeka tam na zagubione zachodnie owce, będzie oazą spokoju, pewności co do wartości, czego pozbawione jest rozgardiarz zachodni, więc jest to moim zdaniem ciekawa propozycja, no pomijając oczywiście historię różnicy poziomu cywilizacyjnego i wszystkich udogodnień, które są w Rosji, ale dla wielu takich wzmożonych w sensie życia bez narażania tutaj na pokusy zachodnie i zgniliznę może być wartościowe. No być może, że po drodze zatrzymują w Polsce, bo ja co chwilę widzę takie właśnie w mediach pokazywane rodziny tam z Wielkiej Brytanii przyjeżdżają, bo dziecko wykradli w ostatniej chwili ze szkoły, gdzie tam uczyli je przebierać się w żeńskie ciuchy i tutaj w Polsce się zatrzymali. No być może to jest przystanek do Rosji.
No tak, no, ale pamiętajmy, bo my musimy pamiętać, że my na Zachodzie też jesteśmy odbierani jako taka troszkę bardziej liberalna Rosja bardzo często. Ja pamiętam, że jak pisałem jakąś tam swoją książkę i między innymi tam był problem praworządności. No za czasów PiS-u, że tak powiem, popularny problem w Unii Europejskiej. No to kiedy czytałem zachodnie czasopisma naukowe, publikacje naukowe poświęcone właśnie Europie Wschodniej, to pamiętam, że no ich wyobrażenie Polski to właściwie Polska to prawie Rosja. Pamiętam, że ciągle były rysowane tam osie autorytaryzmu i była taka ciągle pojawiała się oś autorytaryzmu w Europie Wschodniej. Putin, Łukaszenka, Kaczyński, Orban, Erdogan.
No tak. No.
To było traktowane jednym ciągiem i bardzo często, pamiętam, nawet myślnikami były te nazwiska łączone. Dlatego
takie grupę Führer-Wolf, tak? Grupenführer-Wolf.
Tak, tak, Grupenführer-Wolf, taki czasami pięcio, bo Erdogan czasami był, czasami nie był, bo był czasami traktowany już jako nie europejski, tylko azjatycki.
No tak, w zależności od tego, czy puszczał migrantów do Europy, czy nie, to wtedy był raz dobry,
tak,
raz
zły. Tak. I ja pamiętam właśnie to, że no jakby w zachodniej literaturze naukowej, no to byliśmy traktowani właściwie, jako to się nazywało, pamiętam w jednym z przemówień Olafa Scholza pojawił się taki termin wyspy autorytaryzmu. On tam wtedy nie wymienił tych autorytarystów, no bo tam kanclerzowi to trochę nie wypadało, może wprost po nazwiskach, na przykład Jarosława Kaczyńskiego wymienić, czy Wiktora Orbana. Ale z tej zachodniej perspektywy to tak wyglądało i dlatego potem jak tam gdzieś z Norwegii czy skądś uciekają rodzice z dziećmi, bo dzieci ją się każą przebierać, prawda, tam za dziewczynki chłopcom i odwrotnie, no to my też na to tak traktujemy, prawda, w ten sposób, a oni przyjmują sobie w tym czasie, nie wiem, Depardieu i Sigala, prawda. Ja zresztą też widziałem gdzieś tam w mediach, że jakaś tam para z Norwegii czy skądś uciekła do Rosji, prawda, i tak dalej. I na tej zasadzie, że tutaj właśnie nie ma tego całego, prawda, genderyzmu, LGBT i tak dalej. Także to ja odnoszę wrażenie, że Polska dla tych ludzi wielu na Zachodzie, takich o bardziej konserwatywnych, też się jawi jako oaza normalności, nawet jak będzie trochę biedny.
Także no nie, wie pan, panie profesorze, bo ja tutaj widzę, że pan potwierdza tę moją diagnozę, że jeżeli chodzi o wiedzę Zachodu na temat naszego regionu, to ona jest...
Nie, to drama.
Dziwacznie niska. Był u mnie pan prezydent Centrum imienia Adama Smitha, pan Andrzej Sadowski, i opowiadał właśnie historię o tym, że kiedy służby przyniosły Orbanowi nagranych tam socjalistów pod tytułem przyznajemy się, że skrzaniliśmy sprawę i mamy potworny deficyt, to jakiś spekulant zaczął grać na polskiej złotówce, bo myślał, że Budapeszt to jest jedno z stolic do województwa położonego w Polsce, zaczął grać na złotówce i stracił. Także oni tak się patrzą, że my tak mówimy o tym, że to takie głupole są i dosyć ignoranckie. Natomiast A jak my się patrzymy na subtelności wielonarodowościowej sytuacji w byłej Jugosławii? To też tam nie wiadomo, po co tyle tych tam szczepów, każdy chce mieć państwo, czym się różnią Bośniacy od tych hercegowiniaków, ale jednak mają wspólną tam spółdzielnię, więc to jak patrzymy na to, jak mało my o nich wiemy, to możemy też zrozumieć, jak Zachód może wiedzieć o nas mało, nie zastanawiając się nad tym, a właściwie ubelewając nad tym, że się narobiło tych państwewek, tych Słowian, siedzieliby jedni pod jednym berłem Moskwy, byłoby raz z kim zagadać i załatwić sprawę, a tutaj jedni przeciwko drugim. I powstają z tego co? No, jesteśmy obwiniani za ziemie skrwawione, bo to na naszych właśnie polach i lasach, w tym przedpokoju Europy, przejeżdżają armie z jednej na drugą stronę i na nas pada te odium, że to być może my zawinięliśmy, więc to tak wygląda. Panie profesorze, to jest jak gdyby ostatnia z tych rzeczy. Czy pan uważa, że te frakcyjne walki, o których pan opowiadał, spory na Kremlu, to jest szczera sprawa? Bo często było tak, że jedna linia Moskwy była przykrywana plotkami o tym, że nie naciskajcie na pierwszego sekretarza, bo on ma z prawej Zdzicha, a z lewej tam Iwana, a potem na Siriorze z prawej i oni go dociskają, módlcie się za niego i wspierajcie, bo on jest w centrum, że dzięki temu, że dochodzą do nas narracje o frakcjach na Kremlu, to rzeczywiście Putin jawi się jako pacyfistyczny, środkowy centrowiec, który jednak zabiega o jakiś umiar w stosunku do jastrzębi. Czy to jest szczere?
To znaczy nie. No, nie, to spory co do tego, że są, to jest oczywiste. To nie jest Kreml za Stalina, że jak ktoś tam miał trochę odrębne zdanie, to lądował w łagrze.
A i też spory były. Były spory, były prawicowe odchylenie od lewicowego odchylenia.
To się tak nazywa, to można powiedzieć, pewnym ograniczonym pluralizmem. To znaczy i są pewne, bym powiedział, rzeczy, których nie wolno naruszyć. Na przykład to, że Putin będzie rządził i że Rosja ma być imperialna. A co do, że tak powiem, szczegółów, jak to ma wyglądać i tak dalej, to tutaj jest pełna dyskusja, moim zdaniem, jak najbardziej szczera. Bo nawet Marlene Laruelle, ona w tej swojej książce bardzo starannie opisuje, między innymi, jeżeli powstaje tam jakieś, nie wiem, środowisko, wydają swoje książki, prasę, strony internetowe, ona na przykład zwraca uwagę, z kim są powiązani, na przykład z którymi politykami gdzieś tam na Kremlu, skąd oni organizują na przykład pieniądze na tą działalność wydawniczą i tak dalej, i tak dalej. To rozumie, że na tym Kremlu jedni popierają to, a inni popierają tamto. Putin się charakteryzuje tym, że ten putinizm jest jakby cały taki, no bym powiedział, właśnie złożony z kilku haseł prostych idei, a treści się wypełnia w zależności od tego, jaki jest interes rosyjski. Ja osobiście nie podejrzewam Putina, szczerze, ja w ogóle nie podejrzewam polityków o to, że oni mają jakiś, tak bym powiedział, dokładne, szczegółowe idee na wszystkie tematy. Nie, oni mają jakiś taki swój generalny obraz świata, i potem zachowują się pragmatycznie w zależności od istniejących okoliczności, relacji międzynarodowych, problemów wewnętrznych, braku problemów i tak dalej. Bo my często przypisujemy kierownikom państw zbyt mocne motywacje o charakterze ideologicznym. A one zwykle takie nie są, dlatego że ci, którzy rządzą, mają rzadko kiedy silne motywacje ideologiczne. To jest przede wszystkim motywacja na władzę i sprawowanie władzy. I następnie pośród takich osób w ich otoczeniu pojawiają się różnego rodzaju osoby promujące pewne idee, światopoglądy i tak dalej, które zresztą zwykle też nie powstają w tym najbliższym otoczeniu, tylko gdzieś dalej i są promowane przez książki, media i tak dalej, to w ten sposób dochodzi jakby gdzieś tam do tych elit władzy. I to w Rosji wygląda tak samo, jak to wygląda.
No tak, no to ma pan rację. Ideologia jest po to, że jest narzędziem do utrzymania władzy mamiącym lud, że o coś wyższe wartości chodzi, żeby uzasadnić stan obecny, jak również tłumaczyć, nie daj Boże, jakieś klęski. Ja ostatnie takie pytanie.
Każdy polityk ma oczywiście kilka jakichś swoich idei fix, takich podstawowych, prawda, nazwijmy to w ten sposób. I to jest taki kościec, nazwijmy systemu.
No tak, ramy, w których się porusza. Takie, tak.
Można powiedzieć ramy, tak, mięso, które wypełniają poszczególni politycy, ideolodzy, środowiska i tak dalej. I to się w zależności, prawda, od bieżącej sytuacji, potrzeb państwa. Mało tego, przywódca może uznać, że jakaś idea jest błędna, więc odsunie po prostu jakąś frakcję z jakąś ideologią i tak dalej. Znaczy, to jest normalne. W polskiej polityce to się odbywa tak samo, na tyle w swoim życiu oglądałem polską politykę z bliska, czyli bardziej z bliska niż, że tak powiem, przez pryzmaty telewizji, żeby wiedzieć, że wygląda to dokładnie to samo. I to zwróciło moją uwagę, że zwykle lider jest najmniej ideową osobą w swojej własnej partii i potem jest otoczony osobami, czym niżej, tym bardziej ideowymi, którym bardziej na tym zależy. I bardzo często jest tak, że lider uprzywilejowuje jakąś postać doktryny właśnie tylko dlatego, że zależy na tym części jego zwolenników.
No tak, ale nie bylibyśmy w polskim kanale YouTube'owym do rzeczy, gdybyśmy nie skończyli Putin, a sprawa Polska. Czy przypadkiem nie jest tak, że to połączenie takiego deklarowanego na zachód przynajmniej konserwatyzmu przez Putina sprowadza się do tego, że w takim dyskursie mainstreamowym bardzo łatwo każdą prawicę oskarżyć o onucyzm, gdyż dokładnie jak gdyby ideowo idzie po tej linii i nie jest to przypadkiem wykorzystywane, że przecież Putin powiedział, zwłaszcza w takiej sytuacji, gdzie jesteśmy tak zapędzeni, że nie daj Boże Putin powie, że 2 razy 2 jest 4, to natychmiast zostanie otworzona cała fala narracji pod tytułem, że to nieprawda, a poza tym to służy każdemu, jako stawiając go jako poplecznika Putina, który potwierdzi ten prosty rachunek. Czy nie jest używany właśnie ten konserwatyzm putinowski tu wewnętrznie w Polsce jako stygmatyzację prawicy jako taki?
Tak, jest używany. Ja bym powiedział tak, mi się wydaje, że w świecie spośród takich bardziej znanych osób, który zaczął tego używać, to był chyba Timothy Snyder w swoich książkach, który zaczął, jakby i osoby jego czytelnicy i powiedzmy te, na których wpływał. I to wyglądało w ten sposób, że jak każdy miał jakąś ideę, na przykład typu, nie wiem, anty-LGBT, no to ponieważ Putin też ma anty-LGBT, to jesteś agentem Putina. I w ten sposób na przykład, no wszystko, co było, że tak powiem, bo w Rosji tak było, więc ktoś popierał podobną rzecz w Polsce czy w Australii, to od razu agent Putina na tej zasadzie. I to działa niestety. Ja pamiętam, że za czasów rządów PiSu, w którymś z głosowań w ONZ-cie, Polska sprzeciwiła się jakiejś rezolucji, która potępiała aborcję. I kiedy w polskim internecie się rozpoczął o to krzyk, jak można było, że tak powiem, nie głosować za czymś, co tam było antyaborcyjne, no to, to dowiedzieliśmy się od polityków PiSu, że Polska nie mogła za tym głosować, ponieważ Rosja była jednym z inicjatorów tego wniosku.
No tak.
No to dochodzi do sytuacji absurdalnej, że jak Putin powie, że 2 plus 2 jest 4, to w takiej sytuacji wszyscy matematycy zostają onucani.
Czyli możemy się spodziewać, że jeżeli Putin wezwie do pokoju z Ukrainą, to Polska się na wszelki wypadek sprzeciwi.
Będzie onucany, tak.
Tak, to ciężko.
Można się temu sprzeciwić. Tak, no to jest oczywiście paranoja, do której dochodzi. Nazwijmy to już szczerze, to jest paranoidalny system, ale taki system obserwujemy, taka argumentacja, można powiedzieć, argumentum ad Putinum, prawda? Jest to bardzo często wykorzystywane. Zresztą pomysł jest prosty. To jest wcześniej to był argumentum ad Hitlerum.
Tak, tak. Tylko się piekłoszczyk się zmienił.
A teraz Tak. A teraz po prostu jest argumentum od Putina na zasadzie, jak na przykład Putin powie, że zasada suwerenności państwa jest ważna w stosunkach międzynarodowych, to każdy, kto powie, że suwerenność Polski jest ważna, automatycznie staje się agentem Putina. No to jest nonsens. No.
A proszę mi powiedzieć, jak sytuacja tego wojącego nocyzmu może się zmienić przy zjadaniu żaby pod tytułem Niemcy wracają z Rosją do business as usual i miejsce piekłoszczyka jest opuszczone przez Putina. Co się wtedy dzieje? Ile żab trzeba zjeść, czy każdy będzie udawał, że Polacy nic się nie stało?
Znając polskie media i polskich publicystów i komentatorów, będzie zwrot o 180 stopni w ciągu tygodnia i udawanie, że zawsze to potwierdziliśmy. Proszę zobaczyć teraz, jak jest cała zwrot narracji, nazwijmy wszystkich mediów i polityków gdzieś tam pisowskich i związanych z PiS-em. Zwrot w ciągu 2 tygodni i oni już nie wiedzą w ogóle, że kiedykolwiek ten. Proszę sobie poczytać, zobaczyć na portalu X wypowiedzi Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki zawsze walczył z banderyzmem na Ukrainie. I powiem tak, zawsze walczył.
Panie profesorze, kończąc, bo pan ma tutaj najlepsze doświadczenie i wyczucie. w kwestii onucometru na skali od 0 do 10 dzisiaj byliśmy w którym momencie naszej dyskusji?
No, myślę, że w ogóle rozmawianie o Putinie i niezbywanie go to przynajmniej z oszustka, a ponieważ mówiliśmy jeszcze o tym, że Putin jest przeciwny LGBT, prawda, to jest pewnie wysoko, ale ponieważ wspomnieliśmy, że jest za aborcją, no to w takiej sytuacji myślę, że na 9 na 10 sobie dajemy. Zresztą tak. Państwo możecie napisać, na ile nam dajecie w skali onucometru od 1 do 10 za naszą dzisiejszą rozmowę, to przy okazji też dacie komentarz i w ten sposób film będzie miał lepsze zasięgi.
Dziękuję panie profesorze. Mam nadzieję, że to nie jest nasze, że będzie nasze częstsze spotkanie i będziemy się jakoś przesuwali w tej skali onusometru. Chociaż jak z tego co pan mówi, mało nam miejsca zostało. Dziękuję panu bardzo za nasze spotkanie. Państwu też dziękuję za uwagę, że poświęciliście czas na taki temat, który coraz częściej będzie się pojawiał w Polsce. Zobaczymy, czy ci konserwatyści zostali w Polsce wymyśleni przez Putina i czy onucyzm i ma jeszcze jakieś obszary, na których jeszcze nie dotarł i czy to jest w ogóle jeszcze przy takiej skali rozwojowa impreza. Jeszcze raz przypominam się o subskrypcji jako najprostszą formę wsparcia naszego kanału inicjatywy i dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia.